W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszam. Na Monte Cassino z udziałem polskiej pary prezydenckiej i prezydenta Włoch odbyły się główne uroczystości upamiętniające 75. rocznicę walk o wzgórze. Mszy świętej polowej sprawowanej na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino przewodniczył i homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego generał Józef Guzdek. Obok przywódców Polski i Włoch uczestniczyli w niej m.in. weterani armii Andersa oraz ministrowie polskiego rządu. Ofiara życia polskiego żołnierza miała sens, to była śmierć ku przyszłości i nie poszła na marne, mówił w homilii ksiądz biskup Józef Guzdek.
Stoimy dziś w miejscu uświęconym krwią naszych żołnierzy, aby polecać miłosierdziu Bożemu poległych i zmarłych uczestników walk o Monte Cassino. Dziękujemy za żyjących świadków zmagań o wolny i sprawiedliwy świat, wolną Polskę i nowy kształt Europy, której niestety wielu nie zaznało. Jesteśmy na tym wojennym cmentarzu, aby na nowo odkryć, że dorodne ziarna wsiane w skalistą glebę pod lazurowym niebem Italii, choć obumarły, wydały obfity plon wolności. To była śmierć ku przyszłości. Ofiara życia polskiego żołnierza miała sens i nie poszła na marne.
Podczas uroczystości na wzgórzu Monte Cassino głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Dajemy wielkie świadectwo miłości wobec tych, którzy oddali życie za ojczyznę i wielkiego szacunku, jakim ta ojczyzna darzy ich ofiarę i bohaterstwo, powiedział prezydent Rzeczpospolitej.
To także dzięki ich krwi i dzięki ich bohaterstwu i dzięki pieśniom, które o nich śpiewano i o wielkiej legendzie, która towarzyszyła opowieści o bitwie pod Monte Cassino. Wszystkie pokolenia kolejne chciały wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. I pokolenie ich dzieci tą Polskę odzyskało. To także dzięki nim jesteśmy dzisiaj częścią Unii Europejskiej, jesteśmy dzisiaj częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. I możemy się radować 20-leciem obecności w NATO i 15-leciem obecności w Unii Europejskiej, tutaj chyląc głowę nad ich grobami w 75. rocznicę tamtej wielkiej bitwy. O jakże jesteśmy za to wdzięczni i składam te podziękowania na ręce ich towarzyszy broni, którzy są tutaj dzisiaj z nami.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zwrócił się do weteranów walk, którzy na uroczystości przybyli m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski.
Tu w tym świętym miejscu, przy grobie waszego dowódcy generała Władysława Andersa, chcemy wam podziękować, że 75 lat temu nie zabrakło wam odwagi i męstwa, że walczyliście o to, aby pokonany został wróg, że walczyliście o to, aby Polska była wolna, aby Italia była wolna, aby Europa była wolna. Bez was tej wolności by nie było. Jesteśmy wam za to dozgonnie wdzięczni.
Podczas uroczystości odczytano apel poległych. Prezydent Andrzej Duda wraz z weteranami złożył też wieńce przy krzyżu Virtuti Militari. Przy okazji wizyty prezydent Rzeczpospolitej spotkał się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Przypomnijmy, Monte Cassino było w czasie II wojny światowej kluczową niemiecką pozycją obronną na tak zwanej linii Gustawa, uniemożliwiającą aliantom zdobycie Rzymu. 18 maja 1944 roku po zaciętych walkach zdobył je II Korpus Polski dowodzony przez generała Władysława Andersa. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Katowicach w uroczystościach z okazji obchodów stulecia wybuchu powstań śląskich. Szefowi polskiego rządu w sobotę towarzyszyli wicepremier Beata Szydło oraz przedstawiciele PiSu z regionu. Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przed pomnikiem powstańców śląskich. Następnie uczestniczył w uroczystym apelu w ramach pikniku militarnego. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że powstańcy śląscy pozostawili nam lekcje na przyszłość. Dodał, że obecny rząd buduje silny Śląsk dla Polski.
Powstańcy śląscy, późniejsi bohaterowie lat II wojny światowej i wszyscy budowniczy po II wojnie światowej dali nam prawdziwą lekcję polskości. Dzisiaj idziemy ich śladem. Budujemy silny Śląsk dla Polski i budujemy silną Polskę dla całego województwa śląskiego.
Wicepremier Beata Szydło zwróciła uwagę, że mieszkańcy tego regionu mają głęboko w sercach Polskę, ale też wartości rodzinne.
To jest region piękny, silny, uczciwy, silny właśnie rodziną, ludźmi, którzy są pracowici, którzy są wytrwali, którzy są patriotami, ale są też i charakterni. I zawsze przede wszystkim myślą o tym, co jest dla nich najważniejsze, co jest dla nich najbliższe. Polska, ojczyzna, rodzina, ta tradycyjna rodzina śląska.
Piknik militarny z okazji setnej rocznicy wybuchu powstań śląskich rozpoczęła wojskowa defilada. Odbył się też występ m.in. zespołu pieśni i tańca Śląsk. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński odwiedził w sobotę województwo małopolskie. W Krakowie spotkał się z Akademickim Klubem Obywatelskim imienia Lecha Kaczyńskiego. Przytoczono tam tekst tzw. deklaracji krakowskiej podpisanej 16 lat temu przez Platformę Obywatelską. W dokumencie zapewniono wówczas m.in. o obronie w Unii Europejskiej polskich interesów, w tym rolników i przedsiębiorców. Politycy Platformy Obywatelskiej w deklaracji zapewnili, że będą w Unii stawać w obronie religii, rodziny i tradycyjnej obyczaju. Do zapisów tego dokumentu odniósł się w sobotę prezes PiSu Jarosław Kaczyński, wskazując na brak wiarygodności Platformy Obywatelskiej i krzywoprzysięstwo.
Przecież wiemy, że Platforma Obywatelska bardzo szybko swojej działalności kręciła w lewą stronę i to coraz bardziej radykalnie i zaczęła prowadzić politykę, której celem jest implementacja, jak to się dzisiaj mówi, w Polsce tego wszystkiego, co tworzy ten potężny antychrześcijański nurt w zachodniej Europie. I mamy z tym do czynienia także dzisiaj. Jeśli spojrzymy na tą koalicję, to naprawdę trudno o lepszy dowód. Tu mowa o obronie interesów polskich przedsiębiorców. No, proszę zwrócić uwagę na głosowanie przynajmniej większości posłów Platformy Obywatelskiej w takich sprawach, jak na przykład kwestia transportu, postawę w takich sprawach jak Nord Stream i wielu, wielu innych kwestiach.
Prawo i Sprawiedliwość jest liderem sondaży wyborczych. Z badania pracowni Estymator dla portalu Do Rzeczy.pl wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować ponad 40% respondentów. Koalicja Europejska może liczyć na 35,5% głosów. Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze Kukiz 15 oraz Wiosna. Nie możemy zlekceważyć wyborów do Parlamentu Europejskiego, ponieważ te wybory to decyzja, czy dążymy do suwerenności Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej, powiedział Paweł Kukiz. Lider Kukiz 15 zabrał głos podczas sobotniej regionalnej konwencji wyborczej ugrupowania w Kozie Głowach pod Poznaniem. Paweł Kukiz podkreślił, że podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego Polacy zdecydują, czy chcą rzeczywistych reform Unii Europejskiej i rzeczywistej pracy dla dobra każdego narodu w ramach tej wspólnoty, jak i niej samej.
To są bardzo ważne wybory. Nie możemy ich lekceważyć, szczególnie w tych obecnie bardzo skomplikowanych czasach walki właściwie dwóch światów, dwóch światopoglądów. Światopoglądu bardzo chyba nazbyt progresywnego, z światopoglądem opartym na chrześcijańskiej tradycji, chrześcijańskiej kulturze. Bez względu na to, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy nie, ale kultura chrześcijańska jest naszym wyznacznikiem, jest naszą schedą, jest naszą drogą. Nie możemy zlekceważyć tych wyborów, ponieważ te wybory to decyzja, czy dążymy do suwerenności Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej.
A do urn wyborczych w Polsce pójdziemy 26 maja, wybierzemy 52 europosłów. Ulicami Warszawy przeszedł zorganizowany przez Koalicję Europejską Marsz Polska w Europie. Głos w sobotę zabrał m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk.
Organizatorzy marszu zaznaczają, że celem wydarzenia było pokazanie sprzeciwu wobec ich zdaniem stopniowego wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej przez Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie marsz na ostatniej prostej kampanii wyborczej stanowił element walki o jak najlepszy wynik wyborczy. Uczestników marszu powitał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Polityk wskazywał m.in., że wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w przyszłą niedzielę, będą drugim referendum w sprawie członkostwa Polski w Unii. Uczestnicy wyruszyli z Placu Bankowego w stronę Placu Konstytucji. Obok liderów Koalicji Europejskiej w marszu wziął udział były premier Donald Tusk oraz byli prezydenci Bronisław Komorowski oraz Aleksander Kwaśniewski. Według posła Kukiz 15 Grzegorza Długiego, pomimo zapewnień polityków opozycji, nie zależy im na jedności, ale na podziale Polski.
Ten marsz nie służy porozumieniu, ten marsz służy zademonstrowaniu, że mamy dwie Polski i organizatorzy marszu uważają, że są tą lepszą, mądrzejszą i bogatszą Polską i tak dalej. Co jest oczywiście rzeczywiście bardzo dyskusyjne. To nie jest tak, każdy ma prawo maszerować, demonstrować i tak dalej. To jest coś, co przez lata w Polsce było ograniczane. Policja tłukła ludzi, którzy demonstrowali czy też maszerowali, a przypominam, że poprzedni rząd to nawet strzelał do demonstrantów na Śląsku.
W swoim wystąpieniu szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił o potrzebie pilnowania w Polsce praworządności. Nie zabrakło aluzji związanych z rzekomym łamaniem przez rząd PiS konstytucji. Zgromadzeni mieli ze sobą biało-czerwone, a także unijne flagi. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ulicami Warszawy w sobotę przeszedł drugi marsz świętego Huberta. Wydarzenie rozpoczęło się na Placu Trzech Krzyży. W kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra sprawowana była msza święta, a następnie uczestnicy marszu przeszli przed Pałac Belwederski, gdzie złożono kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Tego dnia do stolicy z całego kraju przyjechali m.in. myśliwi, leśnicy, rolnicy, wędkarze, jeźdźcy, sokolnicy i kynolodzy. Polska ma unikatowe zasoby przyrodnicze, co jest zasługą mądrego gospodarowania przez m.in. rolników i leśników, podkreślił profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Polityk w tym kontekście wskazał też na zadania, jakie stoją przed polskimi gospodarzami i rządzącymi.
No nie ulega wątpliwości, że jest atak na zasoby przyrodnicze, są unikatowe. I co jest wadą tych zasobów? Wadą tych zasobów są w rękach polskich, to nie ulega wątpliwości. A w związku z tym trzeba dbać o to, żeby ten rolnik ciągle był właścicielem ziemi rolnej, żeby leśnik był właścicielem ziemi leśnej, a więc żeby rola leśna i rolna była w rękach Polski. A żeby tak było, no to muszą ci ludzie wiedzieć, jaką mają ogromną wartość w sobie i w tych zasobach przyrodniczych i ten sposób użytkowania musi być dalej kontynuowany. A więc jak będą dumni z tego, ale aby byli dumni, to trzeba im stworzyć miejsca pracy, godne warunki życia i w tym kierunku trzeba należy pracować.
Inicjatywę Marszu Świętego Huberta zapoczątkowano podczas konferencji Jeszcze Polska nie zginęła wieś. Jednym z organizatorów marszu jest Ekologiczne Forum Młodzieży. Orędzie wolności Jana Pawła II w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki do Polski to hasło konferencji, która odbyła się w sali kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej. Uczestnicy sympozjum w sejmowej kaplicy wzięli udział w Eucharystii, której przewodniczył ksiądz biskup Piotr Turzyński. Konferencja była okazją do przypomnienia wizyty papieża Jana Pawła II w naszym kraju, ale także słów, jakie wówczas wypowiedział do Polaków. Ksiądz biskup Piotr Turzyński w swoim referacie mówił o roli Jana Pawła II w przezwyciężaniu totalitaryzmów. Ksiądz biskup wskazał na ponadczasowe przesłanie, jakie Jan Paweł II nam zostawił, iż bez wartości Europa, świat czy wspólnota narodowa nie ostoi się, a staje się totalitaryzmem. Trzeba ciągle przypominać o wielkich zasługach świętego Jana Pawła II Wielkiego dla naszej ojczyzny i świata, powiedział ksiądz biskup Piotr Turzyński.
Tym bardziej, że słyszymy też i różnego rodzaju niepokoje, jakieś ataki. Natomiast my chcemy pokazać, że to, co się dokonało 40 lat temu, czyli pierwsza pielgrzymka papieża, ona była takim tchnieniem ducha. Zresztą sam Jan Paweł II mówił, że to bierzmowanie dziejów, że on się modlił o tego Ducha Świętego i przyszło. Potem rodzi się Solidarność, przemiany. To, co było ustawione przez wojnę, zostało rozmontowane w sposób pokojowy. To jest dzieło Boże oczywiście, ale Bóg się posługiwał osobą świętego Jana Pawła II. Polacy wtedy taki oddech wolności poczuli, bo miliony ludzi się zgromadziło i zobaczyło, że jesteśmy razem, że wspólnota jest wielką siłą.
Uczestnicy spotkania przeszli na Plac Piłsudskiego, gdzie modlili się przed krzyżem upamiętniającym papieską wizytę. W Toruniu odbyły się w sobotę uroczystości z okazji trzeciej rocznicy konsekracji Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W południe w świątyni w 99. rocznicę urodzin papieża Polaka sprawowana była Eucharystia. Uroczystością przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Stanisław Stefanek z Łomży. Zadaniem dla nas jest przyjąć świętość Boga jako osobisty program rozwoju duchowego, a w trudnościach szukać woli Najwyższego, zachęcał ksiądz biskup.
Namawianie Polaków, ażeby patrzyli na dzieła Jezusa i nie bali się, że i oni mogą dokonywać tych samych dzieł. Pan Jezus tak wyraźnie dzisiaj w Ewangelii powiedział. Ten, kto uwierzy, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, podobne dzieła będzie czynił. Nie bać się wspaniałych inicjatyw i odważnych dzieł. Nie będę już tu laurki szczególnej wkomponowywał. na cześć ojca Tadeusza i wielkich dzieł toruńskich, bo to jest przykład. Przykład spokojnego kroczenia Bożą drogą przy rozeznaniu realiów i przy pełnym, pokornym spotkaniu z przeciwnościami.
W sobotę do świątyni wprowadzono także relikwie świętej Urszuli Leduchowskiej. Poświęcona została kolejna stacja Drogi Maryjnej upamiętniająca objawienia w Giertrwałdzie. Przyjęci zostali nowi kandydaci do Bractwa świętego Jana Pawła II. Zgromadzeni przepraszali także za profanację wizerunku Matki Bożej. Z taką inicjatywą wyszedł ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Wierni tego dnia mogli także uzyskać odpust zupełny. Uroczystość konsekracji kościoła odbyła się w 2016 roku w 96. rocznicę urodzin ojca świętego Jana Pawła II. W sanktuarium znajduje się ikona Matki Bożej Częstochowskiej, przed którą modlił się papież Polak. Retransmisję Eucharystii przeprowadziła telewizja Trwam. W archidiecezji poznańskiej rozpoczęła się peregrynacja kopii ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz został wprowadzony w uroczystej procesji. Centralnym punktem sobotnich uroczystości była msza święta sprawowana w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. W słowie skierowanym do wiernych przypomniał czas, kiedy jasnogórski obraz pierwszy raz nawiedził archidiecezję poznańską. Mimo upływu czasu Polska i Kościół borykają się z podobnymi problemami, wskazał ksiądz arcybiskup.
Od 1976 roku, od czasu rozpoczęcia pierwszej peregrynacji, upłynęły 43 lata. W tym okresie pojawiło się kolejne pokolenia Polaków. Chciałoby się więc powiedzieć, nowi ludzie, nowe czasy. I słusznie. Trzeba by jednak dodać jeszcze to. I podobne jak przed laty zmagania. Trwa bowiem nadal walka z chrześcijaństwem i Kościołem katolickim. Tym razem ma ona wymiar bardziej kulturowy. W imię postępu i tolerancji pragnie zamknąć się Kościołowi usta, usiłuje się usunąć go z przestrzeni publicznej i zepchnąć do sfery wstydliwie skrywanej prywatności.
Na uroczystości peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej licznie przybyli wierni. Nawiedzenie obrazu jasnogórskiego będzie przebiegać pod hasłem Z Maryją w nowe czasy. Ikona opuści archidiecezję 26 września. A transmisję z uroczystości rozpoczęcia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Guadalupe Ortiz de Landazuri jako pierwsza osoba świecka z Opus Dei została dziś beatyfikowana w Madrycie. Jest ona wielkim darem dla Kościoła i przykładem do naśladowania, powiedział w homilii ksiądz kardynał Angelo Becciu, prefekt Kongregacji do Spraw Świętych. W beatyfikacji udział wzięły delegacje z 60 krajów.
Guadalupe Ortiz de Landazuri urodziła się w Madrycie w 1916 roku. W latach 30. zaczęła studiować chemię na ówczesnym Uniwersytecie Centralnym, co w tamtych czasach było czymś wyjątkowym. Wybuch wojny domowej w Hiszpanii uniemożliwił dalsze studia. Republikanie rozstrzelali jej ojca, a ona sama z rodziną schroniła się w Valladolid. Po wojnie wróciła na uniwersytet, a po ukończeniu studiów uczyła chemii i fizyki w kilku szkołach w Madrycie. W 1944 roku wstąpiła do Opus Dei. W latach 50. znalazła się w Meksyku, gdzie m.in. otworzyła Kopenhagę, pierwszą żeńską placówkę Opus Dei. Zmarła 16 lipca 1975 roku. Była kobietą, która wyprzedziła swoje czasy, doktor chemii, pilot i naukowiec. W pamięci została jako kobieta pełna poświęcenia, wrażliwości na drugiego człowieka i zawsze uśmiechnięta. Uroczystości beatyfikacyjne, którym przewodniczył kardynał Angelo Becciu, odbyły się w Palacio Vista Alegre w Madrycie. Koncelebrowali kardynał Carlos Osoro, prałat Opus Dei Fernando Ocariz oraz około 200 kapłanów. W Eucharystii wzięło udział 11 tysięcy osób z 60 krajów świata. Guadalupe jest darem dla Kościoła i cennym przykładem do naśladowania. Zrozumiała, że jedność z Bogiem nie mogła ograniczać się do chwili modlitwy w kaplicy i przemieniła modlitwę to wszystko, co robiła. Lubiła powtarzać, że trzeba chodzić po ziemi, ale patrząc w niebo, powiedział w homilii kardynał Becciu.
Z Madrytu mówił ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.